Chwała Jezusowi. Witam Was ten biały, zimowy poranek, gdzie świat się trochę zmienił przez to, jaką mamy pogodę, ale przyjemnie się stoi w oknie i patrzy, jak ten śnieżek tak powoli pada, prawda? I wieje przez pola. Nie wiem, czy Wy to widzicie, kierowcy mniej przyjemnie na to patrzą, a dzieci najbardziej się z tego cieszą. Wiecie, kiedy sobie pomyślę, że jeszcze parę dni temu w błocie żeśmy się grzebali tam przed domem, a teraz jest tak pięknie i czysto, przypomina mi się pewna noc mojego życia, kiedy położyłem się spać i wszystko wyglądało, jakby była jesień i było brudne. W nocy przyszedł do mnie Pan Jezus. Może to jest takie bardzo ogólnie powiedziane. W nocy obudziłem się i zacząłem się modlić do Pana i przyjąłem Go do mojego serca. Poprosiłem Go, by wybaczył mi moje grzechy, by odmienił moje życie. I On zgodnie z tym, co mówi Słowo Boże i z moją wiarą, przyszedł i zmienił moje życie. Kiedy obudziłem się rano, to wyglądało moje życie już tak, jak teraz za oknem. Zupełna zmiana klimatu. Wszystko było inne, wiecie. I śnieg, Biblia mówi, że nasze grzechy czerwone, jak szkarłat, jak śnieg, może wybieleć nasze życie. Dzisiaj chciałbym Was zabrać do Ewangelii Mateusza. Ostatnio zresztą też usługiwałem z Ewangelii Mateusza. I wiecie, dzisiaj taki ciekawy fragment Ewangelii Mateusza, gdzie z jednej strony Pan Jezus toczy spór z ludźmi, z jednej strony Pan Jezus dochodzi do takiego miejsca, kiedy już, myślę, że to chyba będzie najbardziej zrozumiałe, co teraz powiem, nie na żarty zaczyna toczyć spór, chociaż On nigdy nie był na żarty. Ale tutaj zaczyna być bardzo poważnie, a z drugiej strony Jezus ciągle przyjaciel ludzi, ciągle głosi do tłumów, ciągle nie pozwala się faryzeuszom wyprowadzić jakby z tego, po co przyszedł. I chciałem Wam dzisiaj wskazać na posłuszeństwo w naszym życiu Słowu Bożemu i na to, co Bóg nazywa czystością w naszym życiu. Czyli nie to, co my, a co Pan Jezus nazywa czystością w naszym życiu. Otwórzcie może Wasze Biblię i najpierw przeczytamy tą historię biblijną. Zacznijmy z Ewangelii Mateusza, 15 rozdział, od 1 do 20 wersetu. Ewangelia według świętego Mateusza, 15 rozdział, od 1 do 20 wersetu. Potem z Jerozolimy przyszli do Jezusa faryzeusze i nauczyciele prawa i zapytali: dlaczego Twoi uczniowie odstępują od tradycji starszych i nie obmywają rąk przed jedzeniem chleba? Odpowiedział im: a dlaczego i Wy odstępujecie od przykazania Boga, żeby tylko zachować Waszą tradycję? Bóg przecież nakazał: czci ojca i matkę oraz ktokolwiek złorzeczy ojcu lub matce, poniesie karę śmierci. Wy natomiast mówicie, że ten, kto oświadczy ojcu lub matce darem ofiarnym, jest to, co miałbyś otrzymać ode mnie jako pomoc, nie musi czcić swego ojca. I tak unieważniliście słowo Boga ze względu na waszą tradycję. Obłudnicy, słusznie prorokował o was Izajasz. Lud ten czci mnie wargami, lecz swoim sercem daleko jest ode mnie. Daremnie jednak cześć mi oddają, ucząc zasad, które są wymysłem ludzi. Następnie przywołał lud i powiedział: słuchajcie i starajcie się zrozumieć. Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka skalanym, lecz to, co z ust wychodzi, czyni go skalanym. Wtedy podeszli uczniowie i oznajmili: czy wiesz, że faryzeusze, którzy usłyszeli twoją naukę, zgorszyli się? On zaś odpowiedział: każda roślina, której nie zasadził mój ojciec, który jest w niebie, będzie wyrwana z korzeniami. Zostawcie ich, to ślepi przewodnicy. Jeżeli niewidomy prowadzi niewidomego, obaj wpadną do dołu. Wtedy Piotr zwrócił się do niego: wyjaśnij nam tę przypowieść. Jezus odpowiedział: czy wy też tego nie rozumiecie? Czy nie dostrzegacie, że wszystko, co wchodzi do ust, przechodzi do żołądka i w końcu jest wydalane? Natomiast słowa wypowiadane przez usta pochodzą z serca i one czynią człowieka skalanym. W sercu przecież rodzą się złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozwiązłość, kradzieże, fałszywe zeznania, bluźnierstwa. To wszystko czyni człowieka skalanym. Jedzenie zaś nieobmytymi rękami nie czyni człowieka skalanym. Trzeba powiedzieć, cały ten spór, czujecie tutaj ten konflikt między faryzeuszami i Jezusem, prawda? Cały ten spór nie rozpoczyna się tutaj, rozpoczyna się dużo, dużo wcześniej w Słowie Bożym. Parę rozdziałów wcześniej, tam w 12 rozdziale, uczniowie idą z Panem przez pola i zaczynają, ponieważ byli głodni, zaczynają skubać sobie co? Kłosy. Pamiętacie ten fragment Słowa Bożego? Faryzeusze oczywiście zauważają to i oskarżają ich o to, że nie przestrzegają sabatu, ponieważ pracują, no bo przecież wyłuskiwanie ziaren, no to jest co najmniej żniwa, prawda? Więc pracują i widzicie, jak drobiazgowi byli faryzeusze. W odpowiedzi Pan Jezus mówi im o królu Dawidzie. Nie to jest dzisiaj celem mojej usługi, więc staram się, czy nie mojego kazania, staram się dalej iść. Mówi im o kapłanach, którzy pomimo, że chleb w świątyni był święty, też go zjadali i tak dalej. I faryzeusze jakby no, zostają zgaszeni tym, co Pan Jezus mówi, tak byśmy to powiedzieli. I zaczynają się naradzać, zastanawiać się, w jaki sposób zlikwidować tego Jezusa. I myślę, że któryś z nich wpada na to, że w porządku, skoro chcą postępować jak ludzie świątyni, jak ludzie, którzy mają takie prawa, a faryzeusze przenosili prawa i nie tylko, które obowiązywały w świątyni, one wiele z nich wnosili do domu i do prywatnego życia, obciążając ludźmi ponad miarę, co wiemy w innym miejscu, Jezus też mówił, że nakładali na ludzi to, czego unieść się nie dało. Myślę, że wymyślili coś takiego, że będą go łapać za słowa. I zaczęli za nim chodzić. I nasz fragment Słowa Bożego rozpoczyna się tym, że Jezus naucza w Galilei i z Jerozolimy nadciągają goście, że tak powiem. Z Jerozolimy nadciągają faryzeusze, którzy przychodzą, aby sprawdzić Jezusa. Jezus prowadzi nauczanie w Galilei, uzdrawia, głosi i posłani przez Sanhedryn z Jerozolimy nadciągają pewni swojej pozycji autorytetu faryzeusze. Wiecie, lekcja, którą tutaj otrzymają, będzie dotyczyć ludzkiego prawa oraz Bożej sprawiedliwości. Będzie dotyczyć ludzkiego i Bożego prawa, tak chciałem powiedzieć, i ludzkie, i Bożej sprawiedliwości. Bo jak Słowo Boże, powiedzcie, jak Słowo Boże mogłoby w przyszłości zmieniać narody, ludzi, ich życie, rodziny, gdyby Jezus dopuścił, aby gdzieś w swoim sercu człowiek uwierzył, że tradycje i zwyczaje religijne są tak samo ważne, jak to, co powiedział Bóg. Wtedy właściwie Ewangelia utonęłaby pomiędzy baśniami, utonęłaby pomiędzy jakimiś tam legendami, utonęłaby pomiędzy jakimiś tam dokumentami ludzi podających się też za Bogów i tak dalej, i tak dalej. Jezus na to nie mógł pozwolić. I to przecież właśnie Słowo Boże, to Ewangelia człowieka zmienia po nawróceniu. Kiedy człowiek się nawróci, kiedy pozwala, aby Bóg działał w jego życiu, to jest to, co nas zmienia. To jest właśnie Ewangelia, której Jezus nie pozwolił zrównać z ludzkimi tradycjami. Jak już mówiłem, przysłani przez Sanhedryn, znawcy religii, zaczynają badać nauczanie Jezusa pod kątem oskarżenia Go, pod kątem podważenia Go. Przyszli z samej Jerozolimy, pomyślcie, mieli zaparcie, chciało się im. Przyszli z samej Jerozolimy, faryzeusze przyszli do Pana, bo widzieli Jego inne życie. Widzieli, co Jezus uczy, widzi, jak Jezus postępuje, ale jaki był prawdziwy motyw ich działania? Co powoduje, że idą tak daleko, że słuchają tak uważnie i że zaczynają łapać za każde drobne słowo? Czy motywem tym była miłość do Boga? Wiemy, że nie. Czy motywem tym było to, że chcieli poznać nauczanie Jezusa? Nie. Motyw jest podany, jak już mówiłem wcześniej. Jeżeli spojrzycie na Ewangelię Mateusza, 12 rozdział, 14 werset, tam jest podany motyw, dla którego zaczęli chodzić i słuchać Jezusa. Wtedy faryzeusze wyszli i naradzali się. I tu jest motyw. Jaki on jest? Jak zabić Jezusa? W jaki sposób? Gdzie złapać Go? Na czym by Go przyłapać? Jak by to zrobić, żeby się Go w końcu pozbyć? Wiedzieli, że to On odpowiada za zachowanie swoich uczniów? I wiedzieli, że On jest też autorytetem dla swoich uczniów. I teraz chciałbym Wam jeszcze wyjaśnić jedną rzecz, którą tutaj mamy w Słowie Bożym, aby była dla nas zrozumiała. Jak wiecie, faryzeusze zarzucili Jezusowi, że on łamie, czy jego uczniowie łamią i przestępują tradycje starszych. Taki był zarzut wobec uczniów. I co to jest ta tradycja starszych? Zastanawialiście się kiedyś? O co tutaj chodzi? Co to jest tradycja starszych? Kochani, tradycja starszych, to co oni nazywali tradycja starszych, to było przekazywane przez pokolenia w pokolenie komentarze do Tory. Rabinistyczne, żydowskie, różne nauki, jedne dobre, drugie złe. Jezus nie był przeciwko większości z nich, które komentowały poczynania Mojżesza, które komentowały Torę. Problem był w tym, że z czasem oddalały się jednak tak daleko od Bożego planu, który Bóg miał dla ludzi, że właśnie w tym fragmencie słowa, który czytaliśmy, Jezus, jak je już nazywa je wasza tradycja. Jezus nie nazywa ich zakon mojżeszowy, Jezus nie nazywa ich Słowo Boże. Jezus mówi, to jest wasza tradycja. Innymi słowami, jakby odcina się, ponieważ on miał w planach Kościół jako lud, który będzie przed Bogiem stał. On wcześniej w 12 rozdziale Ewangelii Mateusza, tam gdzie oni zaczęli się naradzać, jakby go zabić. Wiecie, tam jest taki niesamowity moment, gdzie Jezus mówi, ja chcę miłosierdzia, nie ofiar. Ich odpowiedzią było, jakby go zabić. Bóg mówi, przyszedłem z miłosierdziem. Oni mówią, musimy go zabić. U nich nie było miejsca na żadne miłosierdzie, ponieważ religia ich zaślepiła do tego stopnia, była do tego stopnia na usługach ich wygód, ich interesów, ich stanowisk, ich pychy, że nie usłyszeli. Jezus powiedział, ja miłosierdzia chcę, nie ofiar. Bóg nieraz mówi już w Starym Testamencie, że on się nie lubuje w ofiarach tak bardzo jak w posłuszeństwie. Że ofiary nie są mu tak miłe jak posłuszeństwo ludzi. Że owszem, ofiary były wyznaczone, ale najbardziej Bogu podobało się to, kiedy człowiek kochał go i był mu posłuszny. Oni naradzali się, jak zabić. On mówi, wasza tradycja, bo oni mówią, przestępuje tradycję starszych. Oni też nazywali to nauka ojców Żydzi. I Bóg odcina się od zrozumienia i nauczania tego, co faryzeusze w tym wypadku tutaj uznają za ważne. Pan Jezus, jeszcze raz wam powiem, nie odrzucał całej tradycji ojców czy nauki starszych, jak jest to nazwane w naszych Bibliach, lecz absolutnie nie zgadzał się na stawianie jej na równi ze Słowem Bożym, bo Słowo Boże jest jedyne w swoim rodzaju. Amen. Wiecie, to jest tak, jak gdyby, nie wiem, jakiś wspaniały pastor, nie wiem, David Wilkerson, czy Georg Tumaniuk, czy któryś z innych szanowanych przez nas pastorów, którego poważamy za to, jak głosi. Jakbym ja, nie wiem, dzisiaj ogłosił wam, że wiecie, Słowo Boże jest ważne, no ale to, co ten człowiek powiedział, myślę, że powinniśmy dołączyć do słowa, też jest ważne. Czy zgodzilibyście się ze mną? Nawet gdyby to był bardzo pobożny człowiek, nawet gdyby to był wielki mąż Boży, nawet gdyby to był człowiek, który naprawdę i cuda Bóg czynił przez jego życie i no możemy powiedzieć, że naprawdę był używany przez Boga, ale Słowo Boże to jest Słowo Boże. Faryzeusze zaczęli stawiać je na równi z tradycjami starszych, na równi z nauczaniem przekazywanym ustnie, które dołączali, tego tyle się zrobiło, że normalni ludzie już się w tym gubili. Bóg się odcina od takiego czegoś. I Pan Jezus, jak już powiedziałem, nie odrzucał całej tradycji, ale absolutnie nie zgadzał się, aby była równa z wolą Bożą, równa ze Słowem Bożym i odrzucał z niej wszystko to, co sprzeciwiało się właśnie woli Bożej, którą Bóg miał dla ludzi. Podobnie w naszych tradycjach. Wiecie, ja powiem w ten sposób. Tradycje w Kościele nie są niczym złym. Zgadzacie się? To nie jest nic złego. Na przykład, nie wiem, mamy tradycję, że po nabożeństwie wielu z nas lubi pójść do kawiarni, siedzimy, rozmawiamy, dyskutujemy, mamy wspaniałą społeczność. Widzicie w tym coś złego? Ale kiedy zaczniemy głosić, że każdy, kto nie chodzi do kawiarni i nie siedzi tam z nami na społeczności, jest potępiony i nakładamy na niego ekskomunikę, to w tym momencie przestępujemy Słowo Boże. A jeszcze jakbyśmy powiedzieli, że każdy, kto nie pije kawy, to kto by nam nagrywał nabożeństwa? Widzicie, to jest tradycja, ale my nie możemy jej stawiać. Ja nie mogę powiedzieć, że Bóg tak kazał. Fajna tradycja. Pamiętam do dzisiaj, jeden pastor mi powiedział kiedyś, że w jednym ze zborów mieli taką tradycję, że Tak mnie to, wiecie, jakoś utkwiło. Zobaczyłem w tym po prostu, jak może zwodnicze być tradycje, które chociaż normalnie nie są złe. Mieli kielich, wiecie, do wieczerzy pańskiej i na winie leżała zawsze serwetka biała. I zawsze tam była ta serwetka. Zbór miał chyba 60 lat i jak tam pamiętają starsi, była serwetka. No i raz gdzieś ta serwetka się zawieruszyła i ten kielich był bez serwetki. I wiecie, jeden dziadek stał, a on dziś nie przyjmuje, bo nie ma serwety na kielichu. Wiecie, nagle doszło po prostu, że do mnie, jak bardzo tradycja może człowieka zgubić, no. No gdzie w Biblii jest napisane, że tam ma być ta serwetka? W ogóle gdzie w Biblii jest napisane, że to ma być taki metalowy, a może to drewniany kielich, a może jeszcze jakiś gliniany. Nie wiemy tych rzeczy, to nie jest ważne. Jakby zaczynamy tracić, wiecie, to jest tak, jak gdybyśmy powiedzieli, że bardzo ważne do wieczerzy pańskiej jest, żeby każdy z was, jeśli mamy za tydzień wieczerzę, przyszedł w długiej szacie, no bo oni chodzili w szatach. To nie jest ważne. Zaczynamy patrzeć na to, co nie trzeba. Albo jechałbym z żoną moim samochodem. I z dziećmi, nie wiem, modlilibyśmy się i Bóg by nagle uzdrowił naszego syna. I wtedy bym zaczął nauczać, wiecie, jeśli chcecie, żeby Bóg uzdrowił waszego syna, konieczny jest czerwony Volkswagen Transporter. Jakże niezrozumienie w ogóle tego, co Bóg chce. Patrzenie na coś, i wiecie, ja oczywiście podaję przykłady jasne, takie, których wy się śmiejecie, ale gdy przyjrzycie się wielu tradycjom religijnym, dokładnie tak działają, tylko że nie jest to tak mocno widoczne, ponieważ obiekt, któremu się oddaje cześć, został jakby przez lata uświęcony, prawie że przyklejony do Pana Boga, prawie że wklejony do Biblii, chociaż go tam wcale nie ma. Nie wiem, czy pamiętacie, w swoim czasie mówiłem o pewnym małżeństwie, które wybrało się do swoich teściów na pieczeń. Nie wiem, czy niektórzy z was to jeszcze pamiętają. I mama przyniosła pieczeń. I mąż tej kobiety tak patrzy na tą pieczeń i mówi, zaciekawił się. Ciekawe. Mówi, moja żona, kiedy robi tą pieczeń, zawsze obcina końcówki. Widzę, że mama też obcina końcówki. A mama mówi, no bo tak to należy robić. Ciekawe. Zjedli tą pieczeń, wiecie... Ale jak to w święta babcia ich jeszcze zaprosiła, no to poszli jeszcze do babci. I babcia, no tradycja święta, też tą pieczeń na stole stawia, patrzą i też końcówki obcięte. I ten chłop nie dawał za wygraną, mówi, ciekawe, żona moja obcina końcówki, babcia obcina końcówki, inaczej mama obcina końcówki, babcia. Czemu babciu te końcówki muszą być obcięte? A babcia mówi, nie wiem, synku, ja mam po prostu za mały garnek, żeby upiec w całości. Tradycja. Coś, co może być dobre. Coś, co może być pomocne. Bo niektóre tradycje, niektóre przyzwyczajenia, które mamy, są fajne w życiu zboru. Oni mieli też tradycje, które sobie przekazywali. Niektóre bardzo mocno związane ze Słowem Bożym. Niektóre naprawdę brzmiały prawie jak Słowo Boże. Ale Jezus nie pozwala tutaj sobie zamydlić oczu. Nie, 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 nie. On mówi, bo ty przestępujesz tradycje starszych. Wiecie, mycie rąk, wróćmy do tego, co to są tradycje starszych. Mycie rąk jest nakazane w Starym Testamencie. To jest prawda, jest tak napisane w Księdze Kapłańskiej, ale dotyczy tylko kapłanów przed złożeniem ofiar, nie zaś wszystkich ludzi. Musimy pamiętać, by nasza interpretacja Biblii ukazywała zawsze ludziom wolę Bożą, a nie nasze wygody, przywileje, racje, tyczy to, co my akurat chcemy rozumieć. I to nie jest opowieść, wiecie, o tym, żeby mnie ktoś gdzieś źle nie zrozumiał, że Jezus nauczał, żeby nie myć rąk przed jedzeniem. Bo to by było znowu zupełnie odwrócenie celu Bożego dla tego fragmentu Słowa Bożego. To jest lekcja o tym, jak nie stawiać wymagań dla podobania się Bogu tam, gdzie Bóg ich wcale nie szuka. Cóż powie chwileczkę, ja się chcę podobać Bogu. Dobrze, że się chcesz podobać Bogu. Ale podobaj się Bogu tak, jak Bóg mówi, że chce, żebyś mu się podobał. Rób to, co Bóg mówi, że jest mu miłe, a nie wymyślaj Panu Bogu, co mu się podoba. Czy ty byś chciał, abym zaprosił cię na obiad, postawił ci przed nosem szpinak i ja ci mówię, ty mi mówisz, ale ja nie lubię szpinaku. Ja ci mówię, nieprawda, lubisz. Bóg mówi, ja czegoś nie lubię, a my mówimy, nieprawda, lubisz. Będziesz lubiał, bo mi jest tak wygodniej, tak jest prościej. Mycie rąk jest nakazane, ale nakazane dla kapłanów i my nie możemy... dać sobie zamydlić oczu, że wszystko, co jest napisane w Biblii, to koniecznie jest dokładnie na teraz, na dzisiaj, dla nas tu i teraz. Ponieważ wiecie, w Biblii, tak jak już kiedyś powiedzieliśmy, jest też napisane, że Judasz poszedł i się powiesił. Jeżeli słowo wyciągniemy z kontekstu, możemy bardzo źle na tym wyjść. Całe Słowo Boże, ja tak wierzę osobiście, jest natchnione przez Ducha Świętego i ja wierzę, że Słowo Boże nie jest pustą, martwą literą, którą czytamy i jak instrukcję do odkurzacza stosujemy. Wierzę, że Słowo Boże natchnione Duchem Świętym jest żywym Słowem, które działa w naszym życiu. Całe natchnione, całe wartościowe, całe pewne, ale też wierzę, że Bóg chce, abyśmy z rozumem Go przyjmowali, przemawia przez to Słowo do nas i w całości wdany na każdy dzień ma mannę dla nas, którą nas karmi i prowadzi nas dalej. Amen. Tak w to wierzę. Faryzeusze, oskarżając uczniów o łamanie tradycji, stawiają ją na równi z Bożym Słowem. Stawiają ją na równi z Bożym Słowem. Wiecie, nie lubię głęboko tam w czasie naboży szczególnie w jakąś grekę wchodzić, ale chcę wam tutaj coś ciekawego pokazać, co znalazłem, kiedy studiowałem ten fragment Słowa Bożego. Tu jest takie greckie słowo użyte w oryginale, w Nowym Testamencie, parabaheno. I to słowo oznacza, to jest to, co u nas jest przetłumaczone jako przestępować, jako łamać tradycję. I to słowo oznacza iść obok, przekraczać dokładnie, ale jego odpowiednik hebrajski prorocy stosowali wtedy, gdy mówili o złamaniu przymierza z Bogiem. Odpowiednik tego słowa w języku hebrajskim stosowano wtedy, kiedy prorok napominał naród i mówił, że przestąpili przymierze z Bogiem. To było bardzo mocne słowo. I teraz Jezus widzi, że uczniowie zostają oskarżeni o łamanie przymierza, odstępstwo od Słowa Bożego. I Jezus tego tak nie zostawi. Jezus nie pozwoli, żeby religia oskarżała Jego uczniów, Jego dzieci o to, że łamie Słowo Boże, że oni łamią Słowo Boże, odstępują przez ludzi, którzy sami dużo bardziej je łamią i to świadomie. A uczniowie nic takiego nie robią. Obmycie rąk przed jedzeniem nie ma nic wspólnego z łamaniem albo przestrzeganiem Bożych przykazań. Taka jest prawda. Lub nawet nauki z Księgi Kapłańskiej. I wiecie, Pan Jezus nie ma czasu na puste rozmowy. I Pan nie wdaje się z nimi w dyskusję nad ich pytaniem. On na ich pytanie, dlaczego oni przestępują naukę starszych i nie myją rąk, nie odpowiada wielkim pytaniom. On wie, że tym ludziom nie ma sensu ponieważ oni nie przychodzą po prawdziwą odpowiedź. Oni przychodzą i knują, jak go zabić. Oni już wiedzą, mają swoją odpowiedź i są ślepi na inne argumenty. Zawsze chodziło im o podważanie nauczania i autorytetu Jezusa i Jego uczniów. O nic innego im nie chodziło nigdy. Pamiętacie tą historię, jak przyprowadzili tą kobietę przyłapaną na cudzołóstwie przed Jezusa? Czy wtedy im chodziło tak naprawdę o czystość moralną? Każdy wie, że nie. Chodziło o to, jak go zagiąć. A pamiętacie o płaceniu podatku cesarzowi? Czy wtedy chodziło naprawdę o podatki? A czy teraz naprawdę chodzi o umywanie rąk? Tym razem podobnie. Faryzeusze byli pewni, że mają go w poczasku, że trudno się będzie z tego Jezusowi teraz wyplątać. I odpowiedź Jezusa jest niesamowita, jest jak ogień. Kładzie na faryzeuszy ogromną odpowiedzialność i o ile powoli Jezus obnażał ich hipokryzję, ich zło, tutaj w niesamowity sposób obnaża i pokazuje, jak fałszywe może być religijne życie człowieka, kiedy z religii zostaje wyciągnięty Bóg, kiedy religia zaczyna żyć dla samej siebie. Wiecie, mocą, tą potęgą w odpowiedzi czy w pytaniu Jezusa, które jest jakby odpowiedzią na ich pytanie, ale samo w sobie jest pytaniem, tą potęgą w tym jest, że Bóg powiedział. I odpowiedź Jezusa, zobaczcie jaka jest, Oni się pytają, dlaczego uczniowie twoi przestępują naukę starszych, nie myją bowiem rąk, gdy chleb jedzą. On zaś odpowiadając rzekł im, a dlaczego to wy przestępujecie przykazanie Boże dla nauki waszej? A dosłownie tu jest powiedziane, dlaczego wy przestępujecie, i tutaj jest nie tylko przykazanie Boże, ale przykazanie, które wypowiedział do was Bóg. Czemu przestępujecie to, co powiedział Bóg? Dużo gorsza rzecz. Mówicie, jakie to u nas zwyczaje. Oskarżacie moich uczniów, jakby Jezus mówił, ale wy macie w zwyczaju Słowo Boże obchodzić. I faryzeusze spodziewali się, że Jezus potwierdzi te ich zwyczaje, tradycje jako równe słowu, że gdzieś tutaj da się złapać. Ale Pan pokazał, że jest wręcz przeciwnie, że one nie tylko nie są równe Słowu Bożemu, ale są z Nim sprzeczne. Nie tylko są sprzeczne z Nim, ale unieważniają Słowo Boże. Faryzeusze wykorzystywali coś, co religia zawsze wykorzystuje. Wiecie, co oni wykorzystywali? Wykorzystywali to, że w sercach wielu Żydów, szczególnie tych, co kochali Boga, ofiary składane Bogu były czymś naprawdę ważnym. Były dla nich czymś, co traktowali poważnie i z bojaźnią. I to właśnie przez ich nauczycieli zostaje wykorzystane do zniesienia Słowa Bożego Biblii, czyli woli Bożej dla każdego dziecka wobec jego rodziców. To, co czynili faryzeusze, ten temat, który tutaj Jezus porusza, to jest barbarzyństwo. Innymi słowami, Jezus mówi tak, wy oskarżacie moich uczniów, że przestępują naukę starszych, bo nie myją rąk przed jedzeniem, ale wy przestępujecie wypowiedziane przez samego Jahwe Słowo Boże. I zabieracie rodzicom to, co Bóg nakazał w piątym przykazaniu. To, co Bóg nakazał w piątym przykazaniu, aby dać utrzymanie rodzicom. Bo byli zobowiązani przecież. Wiecie, w tamtych czasach nie było ZUS-u. Rodzic to miał, co, jak go dzieci utrzymały. Póki mógł, pracował, ale potem człowieka siłą, nadzieją byli kto? Jego synowie, jego córki. I to, co czynili faryzeusze, to było barbarzyństwo. Wiecie, to jakby zabrać dzisiaj rentę i emeryturę mamie i oddać ją na budowie kaplicy i powiedzieć, ja kocham Boga. Ich rodzice pozostawieni bez środków do życia, żyli w nędzy, musieli żebrać, bo synek miał religijne doznania. Czy wyobrażacie sobie takiego syna, który narzuca całemu domowi mało, że zwyczaje świątyni i gniewa się na każdy objaw łamania tradycji w tym samym czasie, jest awanturnikiem, planuje morderstwo, bo planowali Jezusa zabić. Faryzeusze, zgadza się? Sprzeniewierza się matce. Czy dla takiej matki taki syn był dobrym świadectwem? A czy nie do tego jesteśmy powołani? Nie dziwię się więc, że faryzeusze nie kochali i unikali swoich rodziców. Jak pomimo całej jego religijnej gadulstwa religijnego i tak jego mama wiedziała, co on naprawdę ma za uszami. Ona dobrze wiedziała, kim jest jej syn. Że nie jest tym, za kogo się podaje przed ludźmi. To się nie dziwię, że unikali. Rodzice wiedzieli, kim jest ten, który podaje się za sprawiedliwego. I dziś podobnie. Słuchajcie, są zgromadzenia, zbory, kościoły, gdzie można zobaczyć ludzi sprawiedliwych, którzy są sprawiedliwi tylko na nabożeństwie w kościele. Ich rodzina ma ich za nikczemników. Ich rodzina jest zgorszona ich zachowaniem. Ich rodziny nie obchodzi, co oni dają dla Boga, ponieważ oni dają dla Boga, ale ranią i zabierają z rodziny. Bóg takiego czegoś nie chce. To, co należy się rodzicom, rodzinie, w naszym wypadku dzieciom, nigdy nie będzie ofiarą miłą Panu. Kradzione to nie ofiara dla Pana. To, co należy się naszym rodzicom, to, co należy się naszym dzieciom, naszym rodzinom, nigdy nie będzie ofiarą miłą Panu. Zgadzacie się ze mną? Chciałbym, byście mnie usłyszeli. Są rzeczy, które jesteście winni waszym rodzicom, waszym dzieciom w naszym wypadku, bo mamy dzieci. Naszym bliźnim jesteśmy winni różne rzeczy. I jeżeli coś jestem winny i daję to na ofiarę, to nie jest żadna ofiara przed Bogiem. Kradzione to nie jest ofiara. Słowo Boże od początku mówi, zobaczcie, baranek miał być jaki? Bez skazy, miał być czysty. Tak jak każda inna ofiara taka miała być. I teraz mający się za czystych i sprawiedliwych obrońców wiary i świętości faryzeusze usłyszą od Jezusa, że łamią dekalog, łamią piąte przykazanie. Łamią piąte przykazanie, aby czcić swego ojca i swoją matkę, czyli coś dużo ważniejszego niż tradycje. Oni uważali, że tradycja korban, bo to się nazywała tradycja korban, czyli dar na ofiarę świątyni, przysięga złożona Bogu, jest mocniejsza niż przykazania. Posłuchajcie, co tutaj do was teraz mówię. Był taki zwyczaj, że kiedy człowiek patrzył na to, co powinien był dać na utrzymanie swoim rodzicom, prawda? I mówił na to korban. To była taka tradycja, czyli innymi słowami mówił, że jest to dar na ofiarę świątyni. Od tego momentu jego rodzice nie mieli już prawa z tego korzystać. Takie było prawo. I była to przysięga złożona Bogu. I faryzeusze uważali, że kiedy się przysięgnie Bogu, to jest to ważniejsze niż to, co Bóg powiedział. Widzicie tą herezję? To była przyjemna tradycja dla nich. Wiecie czemu? Ponieważ zabraniała rodzicom korzystać z winnicy, z fig albo z innych dóbr, nie mówiąc jasno, czy to samo dotyczy składającego przysięgę, a czyli jeśli nie było tam mowy, to go nie dotyczy. A więc on mógł z tego korzystać. I korban wcale nie musiał być oddany do świątyni. Często się tak mówiło, ale on pozostawał nadal w gestii tego, który go oddał, no bo on go może być może chce oddać potem dopiero. I w ten sposób została okradziona jego mama czy tata. Rodzice, którzy mu dali kawał życia, zostawali z niczym. A on mówił, że przestrzega Słowa Bożego. Dziwicie się teraz, że Jezus przeciwko temu stanął? Do czego dziś zmierzam w naszym nauczaniu? Chcę was zabrać właśnie w tą podróż głębiej w to, co Bóg tutaj chce nam, abyśmy zobaczyli. Oni chcą zarzucać Panu Jezusowi, że zmienia słowo Starego Testamentu na swoją naukę, bo ciągle to Jezusowi zarzucali. Ale wola Boża jest niezmienna dla nas, dla nich zawsze w Starym i Nowym Testamencie, zawsze i na wieki. Bóg nie chce tego, co jesteśmy winni naszym rodzicom. Bóg nie chce, abyśmy dawali to, co jesteśmy winni naszym rodzicom. I to jest dla mnie jakby jeden z punktów dzisiejszego kazania. Zapamiętajmy, że Bóg w żadnym wypadku nie chce tego, co winno być dane ludziom, a już szczególnie, jeśli są to rodzice. Nie da się spłacić długu wobec rodziców, zgodzicie się? Dzieci nie są w stanie oddać mi tego, co im dałem. Gdybym zastosował nawet najniższe bankowe oprocentowanie, zrujnowałbym ich. Gdybym nie zastosował żadnego, też nie są w stanie. Ja nie jestem w stanie dać tego, co mi dała mama. Gdyby tylko chciała tylko to, co mi dała, bez żadnych procentów, tak nie jestem w stanie jej dać. Gdyby powiedziała, w takim razie tylko pół mi daj, nie jestem w stanie jej dać. Nie jesteś w stanie oddać nieprzespanych nocy. Nie jesteś w stanie oddać łez. Nie jesteś w stanie oddać trosk, zmartwień, miłości. Pewnych rzeczy nie da się spieniężyć. Pewnych rzeczy nie da się zrozumieć, dopóki samemu się dzieci nie ma. Kiedy się jest dzieckiem, wydaje się, że wszystko stoi przygotowane. Schodzisz, nie wiem, wchodzisz do przedpokoju czy do korytarza, stoją buty. Nie zastanawiasz się, ubierasz. Wchodzisz do kuchni, jest jedzenie, nie zastanawiasz się, jesz. Tak przynajmniej ja miałem jako dziecko. Różne to jedzenie było. Ja jestem tym dzieckiem kryzysowym. Więc tam różnie było, wiecie. Teraz się mówi kiełbasa krakowska, kiełbasa śląska, kiełbasa taka, taka, siaka, owaka. A za naszych czasów się mówiło kiełbasa. Bo innej nie było. Pamiętam, jak mama brała chleb i smażyła go w jajku, go obracała i smażyła go na patelni. I to był obiad, bo akurat nic nie było. Pamiętam, jak kotlety robiło się z mortadeli. Pamiętacie to jeszcze? Mortadele kroili w plastry, w jajko, bułkę tartą i był kotlet. A czekoladę, pamiętacie, jak się robiło z mleka i kakała? Jeśli się kakało w ogóle w komisie gdzieś kupiło albo w Peweksie. Schodził człowiek do kuchni i miał... Nie zastanawiałem się, skąd oni to mają. Rodzicom nie jesteśmy w stanie oddać tego, co nam dali. Dopiero dzisiaj rozumiem, dlaczego moja mama wracała z pracy o 6:00. Dopiero dzisiaj doceniam w pełni jej sylwetkę, którą zapamiętałem. Zawsze pamiętałem ją w jej długim, jasnobrązowym płaszczu. Jak szła po drodze, widzieliśmy ją z przystanku i nigdy nie zastanawiałem się, co to są te dwie wielkie siaty, które dźwiga o 6 po południu. Jako dzieci. Myśmy się nigdy nie zastanawiali. Mama, co ty tam dźwigasz? Mama skończyła pracę o 3, a przychodziła do domu o 6, bo kupić kostkę masła mogło oznaczać kiedyś 45 minut do godziny, wiecie o tym? No nie było tak, nie? Przyśniło mi się to chyba wszystko. Dokładnie. I dla mówię, nie da się spłacić długu wobec rodziców. To jest to, co chcę wam powiedzieć. Nie da się spłacić tego, kiedy ktoś nad tobą siedział w nocy, kiedy ktoś ci zmieniał pieluszki. Wiecie o tym, że każdemu z nas na tej sali ktoś zmieniał pieluszki? Czy jest tu ktoś, kto sobie to sam robił od początku? Nie da się. Wiecie, możemy naszych rodziców nie kochać gorącą miłością. Ja wiem, że możemy. Byłoby hipokryzją mówienie, że wszyscy wspaniale zawsze kochamy mamę i tatę, mamy z nimi takie relacje jak przyjaciele. Jedni tak, inni z was tak nie mają, wiem o tym. Niektórzy z was mają takich rodziców, że nawet musieliście im wybaczyć, kiedy się nawróciliście, a czasem i to było trudne. Biblia nigdzie ci nie mówi, że masz kochać i przyjaźnić się z twoimi rodzicami. Biblia ci nakazuje, szanuj i czci ojca swego i matkę swoją. Bez względu jak to jacy są. Jeśli nie masz z ojcem relacji jak z przyjacielem, trudno, ale czci go i szanuj. I to samo z mamą. Mamy ich szanować zawsze i bez względu na sytuację. Wiecie, wierzę, że nasze nawrócenie poza tym niesie też miłość, łaskę i zrozumienie, którą nam Bóg okazał dla nich, jeśli nawet okazali się niezbyt dobrymi rodzicami. Ja sobie zdaję sprawę, że niektóre rzeczy, które robię, moje dzieci może kiedyś powiedzą, że zrobiłem nie tak. Ale wiem jedno, że to, co ja widzę w moich rodzicach, pewne rzeczy dziś mógłbym ocenić i też powiedzieć, no nie całkiem to było tak. Ja wiem jedno, Bóg mnie nie pyta jak. Bóg mi mówi, czci ojca swego i matkę swoją. Nie dopuść do tego, aby twoje życie odbierało cześć twoim rodzicom i poniżało ich. Zgadzacie się ze mną? Faryzeusze zabierali rodzicom to, co im się należało, mówiąc, że dają to na świątynię. Przy czym z to, co wiemy z starych dokumentów i z innych źródeł poza Biblią i tym, co mówi Jezus, prawie nigdy tak naprawdę tego na świątynię nie oddawano. To ma swoją nazwę, to się jednym słowem nazywa – korupcja. W Mateusza 15 Jezus przychodzi do rzeczy. 7-9 werset. Obłudnicy, dobrze prorokował o was Izajasz w słowach. Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Zobaczcie, to ten sam prorok, który 700 lat przed narodzeniem Jezusa miał w sercu, miał wewnątrz wizję wzgardzonego i opuszczonego Syna Bożego. Dobrze o was prorokował, mówi Jezus, który znał proroków, Torę proroków i Pisma. Obłudnicy, dobrze on o was prorokował, że czcicie mnie ustami, ale serce wasze jest daleko. Innymi słowami, co Bóg mówił do faryzeuszy? Wasza wiara to jest tylko słowa, 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 słowa. Chyba nie ma bardziej rozczarowanych ludzi niż ludzie, dzieci, żona, mąż, których ktoś zawiódł, mówiąc, że coś dla nich zrobi, a tego nie zrobił. Zgadzacie się, nie lubicie, jak wam to ktoś robi. Chyba nie ma bardziej kobiety o złamanym sercu, której mąż mówi, ale wszystko, co mówi, ona i tak wie, że to są tylko słowa. A tak naprawdę i tak jutro znowu będzie pijany. A tak naprawdę i tak jutro będzie tym, czym zawsze był. Bo wszystko, co ma, to są słowa. Jego usta tylko mówią. Jego serce jest daleko od niej. Każdego człowieka to rani. Ich modlitwa, chwała, wiara były wirtualne. My dzisiaj rozumiemy, co znaczy wirtualne. Starczyło wyłączyć i nie ma. To jest wirtualne. I taka była ich modlitwa. Starczyło, że wyszli ze świątyni i nie ma. Dzisiaj sami rozumiemy bardzo dobrze znaczenie tego, co jest wirtualne, jeśli straciliśmy kiedyś parę dobrych zdjęć w komputerze, prawda? Człowiek sobie do komputera odłożył zdjęcia, dokumenty, coś tam, a ta maszyna zgasła, koniec, nie ma. Wszystko, co lubiałeś, kochałeś, spędziłeś godziny, zamieniło się, że na złomie nie dostaniesz 4 złote. Wszystko. Tyle była warta ich wiara. Wiecie, sami nie zadowalamy się jedynie czymś, jeśli to są tylko słowa, za którymi nie idą czyny. Dlaczego tego wymagamy od Boga? Czy nie ubliża Mu to? Dlaczego wymagają ludzie od Boga, żeby się zadowalał ich nabożeństwami, ich słowami? Faryzeusze w tym rozdziale pokazani są tak, jak widział ich Bóg. W oczach ludzi obrońcy wiary i prawa Bożego, w oczach Bożych teoretycy, radykalni tylko w gadaniu. Wiecie, przyszli do Jezusa w sprawie czystości, a otrzymali odpowiedź, która obnażyła ich brudy. Ale problem był w tym, że nie byli ludźmi gotowymi skorzystać z tego, co Jezus mówił. Może dzisiaj Duch Święty któremuś z was pokazuje, że za dużo w twoim życiu jest słów, a za mało jest ciągle czynów. Kim będziesz? Czy jesteś gotowy dzisiaj skorzystać z tego, co mówi Słowo Boże? Czy będziesz tylko teoretykiem? To mogą być różne sprawy, bardzo poważne, a może małe decyzje, z którymi ciągle zwlekałeś, ale widzisz, że przyszedł czas, że dziś Duch Święty dotyka twojego serca. Oni nie byli ludźmi gotowymi skorzystać z tego, co mówił Jezus. I wierzę, że czasem my też przychodzimy do Boga z jakąś sprawą, ale Bóg kieruje nasze oczy, nasz wzrok w zupełnie inne miejsce. Chce nas pouczyć, że skupiamy się zupełnie nie na tym, co trzeba. My dopiero często po latach zobaczymy, jak dobrze, że Bóg mi nie dał to, co prosiłem. Zdarzało się wam już tak pomyśleć? Mi nieraz się tak zdarzyło. Po latach, kiedy patrzę z perspektywy, mówię, Boże, dzięki Ci, że wtedy nie wysłuchałeś mojej modlitwy. Ja pamiętam, jak myśmy z moją żoną modlili się kilka miesięcy, żeby na stałe wyjechać na Daleki Wschód do Magadanu. Jakbym wyjechał, to nigdy bym nie poznał brata Ilczuka. Jakbym nie poznał brata Ilczuka, nie przyjechałbym tutaj. Jakbym nie przyjechał tutaj, nie byłoby mnie tutaj, na przykład. Dla mnie to cały kierunek mojego życia zmieniło. Ale nie wyjechałem, ponieważ dojechaliśmy tylko do Irkucka i nie dało się dalej jechać, bo ani nie było samolotów, ani pociągów na dany czas. Trzeba było wrócić do Moskwy. Pomieszkaliśmy jeszcze trochę w Moskwie, potem się przeniosłem do Estonii. Już z Estonii do was było bliżej. Zobaczcie, Bóg tak kieruje. I czasami, kiedy patrzymy z perspektywy, mówimy, Panie, dziękuję Ci, że wtedy nie zrobiłeś tego, co ja chciałem. Bóg jest duchem. I cześć Mu oddajemy w duchu i w prawdzie. Faryzeusze chcieli to robić formą. I teraz jak my mamy połowę lekcji, którą daje Jezus, z faryzeuszami się rozprawił i Jezus teraz zwraca się do ludzi. Połowa lekcji Ducha Świętego dla nas. I przenosimy się od towarzystwa faryzeuszy pomiędzy ludzi i tłum. Bo Jezus był przyjacielem i nauczycielem ludzi. Nie zostawił ich samych bez zrozumienia słowa. Ja wierzę, że Jezus też nie chce, byśmy nie zrozumieli, o czym mówi ten ważny fragment Bożego Słowa. Wierzę, że nawet w największym zwiedzeniu, kiedy jesteśmy zwiedzeni, dopóki pozostajemy tylko ofiarą tego zwiedzenia, a nie twórcą, dopóki zachowujemy szczere serce przed Panem i dopóki Bóg widzi, że naprawdę chcemy Go kochać, a w nieświadomości czynimy coś złego, wierzę, że Duch Święty wyrusza, aby nas ratować. Wierzę tak, ponieważ widzę życie Pawła. Wiem, jak żył apostoł Paweł, ale też wiem, że pisał potem, w nieświadomości to czyniłem. Pan postanowił, że tego tak nie zostawi. Wierzę, że dlatego szukający Boga ludzie mogą wyjść z różnych kultów, fałszywych religii, mogą znaleźć swoje odpowiedzi, ponieważ nie dają się zwieść temu, że szuka się je logiką, mądrością, ale szuka się je w natchnieniu Ducha Świętego w Słowie Bożym. Ale Piotr nic nie rozumie. Jezus takie mocne rzeczy powiedział do faryzeuszy, a Piotr nic nie rozumie. Zastanawiałem się, dlaczego Piotr w tym momencie podchodzi do Pana. Przecież Jezus tak jasno się wyraził, prawda? A Piotr podchodzi i mówi, Panie, mógłbyś nam to wyjaśnić? A Jezus mówi do niego, Ty jeszcze nic nie rozumiesz? Czemu Piotr jeszcze nic nie rozumie? Zastanawiałem się, może był wśród tych, którzy słuchali, co mówią zgorszeni faryzeusze. U nas też tak czasami w zborach jest, że jak się ktoś zgorszy, to inni zamiast się o nich modlić, otoczyć ich opieką, to wolą posłuchać, co oni mówią i wtedy opuszczają nawet nabożeństwa. Potem nie wiem, o czym było? O co chodziło? I Piotr przychodzi, nie wiem, gdzie on był. Może słuchał, co mówią ci zgorszeni faryzeusze. Być może rozpoczął słuchać dopiero wtedy, kiedy Jezus powiedział, zostawcie ich. Posłuchajcie mnie, nie skupiajcie się na ich marudzeniu i religijnej krytyce. Ci, którzy chcą się podobać Bogu, muszą słuchać Jezusa. Amen. Klub zgorszonych faryzeuszy musi obejść się bez nas. Widzę tu coś innego. Coś, co wczoraj było dla mnie ciekawym odkryciem w Biblii. Jeśli wpatrzycie się w wasz tekst, to wyłoniło się z tego tekstu coś jeszcze dla mnie. Wiecie co? Faryzeusze już nic nie rozumieli. Piotr nie rozumiał jeszcze. I to jest różnica. Faryzeusze już nic nie chcieli rozumieć. Oni już mieli swoje odpowiedzi. Oni już postanowili. A Jezus mówi do Piotra, ty jeszcze nic nie rozumiesz. On jeszcze nie zrozumiał. On jeszcze nie doszedł do tego miejsca. I to jeszcze to jest wielka różnica. Bóg widzi czasami, że my jeszcze czegoś nie rozumiemy. Jaka inna była motywacja uczniów i Piotra, tak inna staje się odpowiedź Pana Jezusa dla nich. I widzicie, my też musimy wybrać naszą definicję czystości. Faryzeusze mieli swoją, przekręconą. My musimy wybrać naszą. Kochający Boga Żydzi uważali, że nasze serce jest siedliskiem myśli, a usta są takim, wiecie, jakby narzędziem, głośnikiem, przez który pokazuje się, co jest w środku. I zgodzicie się z tym, że to jest mądre. Tak jest. Wiecie, no jakiś czas można udawać. Jakiś czas można zagłuszać, ale w końcu wyskoczy to, co jest naprawdę. Zgadzacie się? Pamiętacie przykład w swoim czasie z tym nylonowym workiem i z gnojówką? Że można wziąć gnojówki do worka, zawiązać, powiesić. I ta gnojówka, wiecie, ona tak z czasem opadnie i właściwie to wygląda jak czysta woda, tam na dnie coś brązowego. I tak niektórzy ludzie, póki ich nie ruszasz, póki jest nabożeństwo, póki wszystko w życiu okej, to oni są tacy czyści jak woda. Ale spróbuj dźgnąć go. Spróbuj nim począć. A chluśnie i będzie śmierdzieć 3 dni. Jezus mówi, że sprawa naszej czystości rozstrzyga się nie w tym, co wchodzi do ust, lecz w tym, co z ust wychodzi. Jeżeli kopniesz wiadro z brudną wodą, to się z niej źródlana nie wyleje. Jeżeli będziesz nalewać z brudnego dzbanka, to się będzie lało brudne. Jeżeli będziesz nalewać z dzbanka, w którym jest czysty i jest źródlana woda, to choćbyś coś by im nie wyrabiał, tylko źródlana woda z niego się będzie wylewać. To, co w nas jest, to z nas będzie wychodzić. To jest nauka Jezusa dla nas na dzisiaj. To, czym naprawdę jesteś, to niekoniecznie widać, kiedy jest spokój. Wiecie, to nawet najbardziej podli ludzie potrafią się chwilę opanować, kiedy trzeba, prawda? Gdzie ktoś może być nawet najbardziej nerwową i wybuchową osobą, ale jak przyjdziecie do niego do domu, to mówią, dzień dobry, no co tam, dobrze. No wiadomo, że nie od razu, a pomieszkajcie z nim tydzień. Gdyby człowiek od razu było widać, kim jest, to by nie było rozwodów. Jezus nam mówi, sprawa twojej czystości jest w twoim sercu. Czystość poznać nie po tym, co wchodzi, lecz po tym, co z ciebie wychodzi, co wychodzi twoimi ustami. Po tym, że nie podlegasz pod proroctwo Izajasza, że tylko usta mówią Bogu ładne rzeczy, ale tak naprawdę te 3 kanały, którymi mówimy do Boga, czyli nasze uczynki, nasze myśli i nasze słowa, każdy z nich nadaje co innego. One muszą nadawać to samo. To, co robimy, to, co mówimy i to, co myślimy, musi być tym samym. Bóg nie jest naszą czystością rytualną zainteresowany. Czyli tym, wiecie, że będziemy tu rytuał jakiś uprawiać. Można na przykład jakąś wycieraczkę, czy jakąś szmatę z miednicą tam przystawić przy drzwiach. I każdy, kto będzie wchodził na nabożeństwo, będzie musiał obmyć ręce. Tak fajnie, nie? Religijnie tak będzie wyglądać. Tak. Ludzie będą wchodzić, o u was zielonoświątkowy, co się myje ręce. Tak, trzeba umyć ręce, jak się do nas wchodzi. O! Gdzie ludzie lubią takie, zapachniało Bogiem tego świata. Czystość rytualna. Może oznaczać, że będziemy też znać nawet bardzo dobrze jakieś doktryny, zasady, nawet może prawa naszego, właściwe często prawa Kościoła. Rzeczy, które są dobre, pomocne, ale to nie jest jeszcze cel bycia w Kościele. Twoim i moim celem bycia tutaj nie jest poznanie doktryny zielonoświątkowej. Twoim i moim celem bycia tutaj nie jest zmiana wiary, nie jest przejście do innego kościoła, nie jest stanie się doskonałą maszyną do strzelania wersetami biblijnymi Świadków Jehowy i kto jeszcze się nawinie. Twoim celem bycia w kościele jest podobać się Chrystusowi i wypełnić wolę Bożą, którą Bóg ma dla twojego życia. I dzisiaj Jezus nas uczy, że w nas jest źródło. Strzeż swego serca, ponieważ w nim jest co? Źródło twojego życia. I on mówi, to co cię kala, to jest to, co z ciebie wychodzi. Przez to, co z ciebie wychodzi, albo jesteś brudny, albo jesteś czysty. To, co z ciebie wychodzi, poznać wtedy, kiedy się ruszysz. Kiedy cię ktoś wzruszy, kiedy to... Ja na przykład, wiecie, no właściwie jak mam dobry dzień, to moja żona nigdy by wam nie powiedziała, że ja mogę być niemiły. Ale dobrze, że was nie ma, kiedy ja jestem niemiły. Bo przez te nasze ostatnie 17 lat małżeństwa bywały dni, kiedy nie powiedzielibyście, że mówi jak pastor Mirek. Ja wiem, że u was się nie zdarza, wy się nigdy nie denerwujecie, ale wybaczcie, ja też kiedyś spróbuję być taki jak wy. Co jest czystością u Boga? Powoli chciałbym kończyć, abyśmy mogli wynieść jakąś naukę do naszych domów. Słowo kala, trochę znowu greki, to jest greckie słowo kono. Oznacza ciekawą rzecz. Teraz posłuchajcie, co znaczy słowo kala. Myślę, że dla was będzie ciekawym odkryciem biblijnym to. To słowo kala, które tu mamy użyć, zauważyliście, co kala człowieka, prawda? To jest to kono greckie, oznacza uczynić nas z kimś czymś wspólnym. Czyli wejście we wspólnotę z czymś albo uczynić siebie pospolitym. Uczynić pospolitym coś. A taka nie jest wola Boża dla ludzi, którzy mówią, czy którzy słuchają Słowa Bożego, które mówi, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Bóg mówi, abyśmy się uświęcali. I Słowo Boże nam nieraz nas poucza, żebyśmy nie dawali Bogu tego, co pospolite w naszym życiu, ale tego, co cenne, co drogocenne, co najlepsze. Kiedy Jezus rozpoczyna nauczanie i już zaczyna właśnie o tym mówić, ktoś z uczniów podchodzi i mogę sobie to wyobrazić, jak siedzą, on mu tak szepta, ale i tak wszyscy słyszą, ty wiesz o tym, że faryzeusze się zgorszyli? Ale Jezus już nie ma dla nich czasu. Teraz naucza lud. Oni byli zgorszeni, bo im się cały religijny światek zawalił. Przy tym nie mogli oskarżyć Jezusa o podważanie proroków i Mojżesza, a teraz jeszcze sobie pomyślcie, musieli wrócić do Jerozolimy i zdać sprawę, co oni mieli tam powiedzieć teraz w tej Jerozolimie. Że usłyszeli, że są gorsi? Jezus mówi, zostawcie ich, już zostawcie, teraz posłuchajcie mnie. To, co głoszą ci ludzie, nie jest wolą Bożą dla was. Nie są oni Bożą rośliną. Wiecie, Bóg w wielu miejscach przyrównuje Izrael i lud Boży do pola uprawnego, zauważyliście? Jest też przypowieść, prawda? O polu, na którym wróg posiał w nocy co? Konkol. I kiedy przyszedł czas końca, czas sądu, czy tam w tej przypowieści akurat, czas żniwa, zostało to co? Rozdzielone. I dokładnie to odpowiada uczniom Jezus. Zostawcie, to nie jest Boża roślina. I w nich Boże życie nie działa. On wiedział, kto jest ich ojcem i nie był to Abraham. My wiemy o tym. Sąd Boży będzie ich końcem. Zostaną wyrwani, mówi Jezus. Nie patrzcie na to, że wzrastają, że się plenią, że mają wpływy. Oni są jak konkol. Przez nich wielu nie poznało ojca. Ich czas ma wyznaczony koniec. Jezus mówi, zostawcie te rzeczy. Ślepi przywódcy, ślepych. Dokąd można tak dojść? Co za dramat. Nie dlatego są ślepi, że nie mogli zobaczyć, ale dlatego, że są zaślepieni. Ich poznanie, duma, wyniosłość i pewność siebie zasłaniają im Boże drogi. Nie tak przychodzi się do Boga. Jedyną drogą do Boga jest Jezus i Jego nauka. Jezus i tylko On może nas doprowadzić do poznania Boga. Jezus wraca wtedy do przerwanej lekcji, bo nie chce, abyśmy poszli do domu, nie rozumiejąc Jego pojęcia czystości. Nie chce, aby tamci ludzie poszli do domu, nie rozumiejąc do końca, co On mówi, kiedy mówi o czystości. Już teraz nie w przypowieści, wprost pokazuje na nasze serca, bo zobaczcie, bo przecież tak naprawdę Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że o słowa chodzi, że słowa, które z nas wychodzą, mogą być czyste albo nieczyste. Jezus jeszcze głębiej pokazuje, że zło i dobro nie istnieją w samych słowach. Za nimi stoi serce człowieka. Same słowa. Grzech przeciwko Bogu, inaczej powiem tak. Grzech przeciwko Bogu to nie słowa. Grzech przeciwko Bogu dokonuje się w sercu. Kiedy postanowisz w swoim sercu zgrzeszyć, zgodzicie się ze mną? Tu jest problem z grzechem. Kiedy w sercu postanowię. Grzech nie dokona się wtedy, kiedy coś powiem, ale sam w to nie wierzę. Wtedy najwyżej grzeszę głupotą. Problem polega wtedy, kiedy moje serce uwierzy, że mogę tak postępować. Zobaczmy jeszcze Ewangelię Marka, 7 rozdział. Ta sama sytuacja, inny ewangelista. Mówił bowiem, to co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. Czyli kala, czyli co? Czyni go pospolitym. Czyni go wspólnym z tym światem. Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą co? Złe myśli. Przeteczeństwa, kradzieże, morderstwa. Wszystko się zaczyna od złych co? Myśli. A potem mamy resztę. Cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka. Widzicie? I Bóg tu wydaje nam całą listę tego, co naprawdę nas od Boga oddziela. To, co czyni nas ludźmi pospolitymi. Dopóki to będziemy widzieć w naszym życiu. Dopóki w swoim życiu będziesz widzieć złe myśli. Być może wszeteczeństwo. Dopóki będziesz kradł. Czy dopóki będziesz się gniewał, cudzołożył, będziesz chciwy, zły, podstępny, lubieżny, zawistny, bluźnierczy, pyszny albo głupi, to każdemu z nas prywatnie, czy bez względu na to, za kogo się mam ja, ty, Duch Święty mówi, jeśli to będzie w twoim życiu, to cię oddziela od Boga. Nie możesz być tym, czym ja chcę. Choćbyś nie wiadomo i na nabożeństwa chodził. Kolana zedrzyj do pasa i chodź sobie gdzie chcesz. Wymodl, nie śpi nocami i dniami. Bóg mówi, milsza niż ofiara jest mi twoje, co? Posłuszeństwo. A ja tak naprawdę myślę, że kiedy Bóg mówi, milsza niż ofiara jest posłuszeństwo, to jeszcze głębiej to sięga w Jego Słowie i milsza niż ofiara jest miłość. Milsza niż ofiara jest miłość. Cała ta lista. Zresztą jak wszystkie przykazania streszcza się w złamaniu najważniejszych Bożych przykazań. Bóg mówi, że mamy miłować Boga i swojego bliźniego. I to Mu się podoba. To powoduje, że będziemy czyści. To spowoduje, że będziemy tym, za kogo Pan Jezus chce nas mieć. Chcę Was zostawić teraz z tą nauką. Chcę Was zostawić pod działaniem dzisiaj Ducha Świętego. Niech Pan dzisiaj pokaże w Waszym sercu, czy jest w Twoim sercu coś, co sprawia, że jesteś pospolity, że jesteś jedno z tym światem. Zobacz, Jezus nie chce cię zostawić z oskarżeniem. Jezus nie po to powiedział, żeby ci teraz oskarżyć i powiedzieć to samo, co faryzeuszom. Zostawcie ich. Ślepi są i wpadną w dół. Nie, Jezus tak nie mówił do ludzi, którzy chcą Go słuchać. Piotra nie wyrzucił. Piotra spojrzał, mówi, ty jeszcze nic nie rozumiesz. Jeszcze. Może ty też dziś nic nie rozumiesz. Ale Jezus mówi, teraz mnie uważnie posłuchaj. Nie martw się o to, czy w czasie nabożeństwa się siedzi, czy stoi. Przestań się już martwić o to, czy jesteś ubrany porządnie, czy może trochę skromniej, bo cię nie stać. Przestań się martwić teraz o fryzurę i o to, co ludzie pomyślą. Posłuchaj mnie. Patrzę do twojego serca i chcę, żeby w twoim sercu i z niego wypływała moja woda, woda życia, aby tam było źródło tego, w czym ludzie będą widzieć Boga. To jest lekcja Ducha Świętego na dzisiaj. I wierzę, że będzie dla Was błogosławieństwem.